Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Spotykamy się ze względu na zbliżającą się 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i naszą rozmowę chciałbym rozpocząć od daty, tak symbolicznej daty dla Polaków 1 września 1939 roku. Jak się okazuje, na arenie międzynarodowej ta data nie jest taka oczywista, jeśli chodzi o rozpoczęcie tej wielkiej wojny, bo dla przykładu w Chinach data rozpoczęcia II wojny to 1937 rok, a dla Rosjan 1941, podobnie zresztą jak u Amerykanów. Skąd te rozbieżności?
No te rozbieżności są dosyć oczywiste, one wynikają z zaangażowania militarnego poszczególnych państw, tak? Od tego, kiedy one zostają de facto w sposób czynny włączone w konflikt zbrojny. Dla Polaków jest to oczywiście wrzesień roku 1939. Zresztą w większości publikacji uznawany za taki symboliczny początek II wojny światowej, przynajmniej tutaj na arenie europejskiej.
Chciałbym Panią wciągnąć w pewien eksperyment. Wyobraźmy sobie, że dziś jest 1 września 1939 roku. Siedzimy sobie gdzieś w Polsce, jest kilka minut po 8 rano. Za oknem może pogoda nawet taka jak dzisiaj. Gra radio. Czy my, zwykli Polacy, wiemy, że już wybuchła wojna?
Nie pamiętam, kiedy pierwsze informacje w radiu się pojawiły, natomiast one pojawiły się dosyć wcześnie, chyba właśnie rano, rankiem 1 września 1939 roku. Natomiast z perspektywy wspomnień i relacji świadków, bo takich znam dosyć dużo, rzeczywiście pierwszym takim zauważalnym symptomem tego, że rozpoczęła się wojna, były najczęściej zauważalne na niebie obce samoloty, tak? I to, że nie zachowywały one się w sposób pokojowy, czyli już pierwsze odgłosy zrzucanych bomb i wystrzałów. To jest najczęściej ten pierwszy sygnał i ta pierwsza oznaka rozpoczęcia działań zbrojnych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że końcówka sierpnia roku 1939 to jest ten czas, kiedy Polacy czują już zbliżającą się wojnę bardzo mocno, bo to jest okres mobilizacji, to jest ten czas, kiedy rodziny się żegnają, tak? Kiedy znacząca część Polaków po prostu wychodzi na wojnę i to jest bardzo mocno zapamiętane, szczególnie przez dzieci, przez te osoby, które wtedy były dziećmi. Żegnanie ojców, wujków, czasami może dziadków, jeśli byli oficerami.
Ale dużo też się mówi o tym, że choć wszyscy przeczuwali, że wojna nadejdzie, to nikt nie chciał w nią uwierzyć. Jak to możliwe, że działało to na skalę krajów, świata wręcz?
Nie, to jest oczywiste, dlatego że też pamiętajmy, że z punktu widzenia zarządzających państwem, a naczelną zasadą w takich sytuacjach kryzysowych jest opanowanie pewnej paniki, jest opanowanie dezinformacji, jest opanowanie i wdrożenie takich procedur spokoju. W związku z tym musimy też pamiętać o tym, że właściwie do samego końca ludzie byli uspokajani w pewien sposób, tak? Te nastroje były mocno tonowane i nie jest to nic dziwnego, jest to coś bardzo, bardzo naturalnego. Poza tym dochodzi taki zwykły emocjonalny odruch, kiedy my się bronimy przed tym, co złe. Mamy nadzieję, że ono po prostu nie nastąpi, tak?
Nie przez przypadek wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w Stargardzie. Gdzie one się będą odbywać i dlaczego to miejsce jest takie szczególne?
To jest miejsce rzeczywiście bardzo wyjątkowe. Odbywać się będą na cmentarzu wojennym przy ulicy Władysława Reymonta w Stargardzie. A to jest cmentarz, jeden z ciekawszych cmentarzy wojennych na terenie dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego. Ciekawszy z tego względu, że był to pierwotnie cmentarz jeniecki. Jeńców dwóch wojen światowych dopiero w roku 1952 stał się również cmentarzem żołnierskim dla czerwonoarmistów, którzy zmarli lub zginęli w roku 1945.
Jednym z najważniejszych Polaków, jeśli tak można powiedzieć, pochowanym na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym w Stargardzie jest pułkownik Ignacy Misiąg. Kim była ta postać?
Pułkownik Ignacy Misiąg to rzeczywiście wyjątkowa postać, szczególnie dla okresu jenieckiego. Jego okresu jenieckiego był Woldenberczykiem, czyli jeńcem o flagu 2C Woldenberg, dzisiejszy Dobiegniew, o flagu, w którym przebywali właściwie jedynie polscy oficerowie i był starszym tego obozu. Taka procedura wybierania starszych, komendanta danej grupy żołnierskiej, danej grupy jenieckiej obozu jest procedurą znaną właściwie we wszystkich obozach jenieckich w czasie II wojny światowej, obozach oficerskich, wybierano nie tylko najwyższego stopnia oficera, wybierano również oficera, który miał najwyższy poziom starszeństwa, tak, bo można było mieć ten sam stopień, natomiast różne stopnie starszeństwa. I to był z reguły oficer, który cieszył się bardzo dużym zaufaniem jeńców. To była osoba do kontaktów z niemiecką, tak jak gdyby ktoś odpowiadający i pośredniczący za kontakty z niemiecką komendanturą wojenną.
A w jego przypadku jeszcze brał udział w konspiracji.
Tak, ten wątek konspiracyjny jest mocno podkreślany przez jego współtowarzyszy, przez jeńców wojennych. No musimy pamiętać, że oflagi rzeczywiście charakteryzowały się tym, że nie tylko odbywała się tam bardzo intensywne życie kulturalne, samokształcenie, że oficerowie uczyli się przez ten cały czas, ale też wielu z nich była konspiracja obozowa. Zresztą no, w niektórych przypadkach ta konspiracja kończyła się dekonspiracją i bardzo tragicznie dla uczestników.
Międzynarodowy cmentarz wojenny w Stargardzie ma jeszcze jedną swoją cechę. Jest naprawdę międzynarodowy. Chciałbym zapytać, jak to możliwe, że w Stargardzie znaleźli się Tunezyjczycy, Australijczycy i inne narodowości, o których w życiu nie pomyślelibyśmy, że mogliby być w Stargardzie?
Tak, powiem szczerze, że dla mnie też wielkim odkryciem Tunezyjczycy i Marokańczycy odkryciem nie byli, ponieważ byli to żołnierze wojsk kolonialnych francuskiej armii, więc jest to dosyć oczywiste, że oni mogli się pojawić tutaj w Stargardzie. Natomiast Stalag 2D Stargard, czyli ten obóz jeniecki, który funkcjonował w czasie II wojny światowej, był jednym z nielicznych niemieckich obozów Wehrmachtu, do których trafili, jak to wtedy mówiono, kolorowi jeńcy armii francuskiej. Natomiast w przypadku Australijczyków chociażby, no to jest taka historia, która dla mnie była olbrzymim zaskoczeniem, kiedy udało mi się przeanalizować część materiałów z I wojny światowej, akt osobowych jeńców I wojny światowej i znalazłam wśród nich właśnie informacje o Australijczykach, którzy byli między innymi tutaj właśnie na terenie Stargardu. To jest kwestia, rozmawiamy o dwóch różnych obozach. Rozmawiamy o obozie z okresu I wojny światowej, który działał od 1914 roku i został wygaszony dopiero w 21 roku na początku. I obozie z okresu II wojny światowej, który funkcjonował w latach tejże wojny. Tak? Tutaj trafiali jeńcy z tych wszystkich armii, które walczyły na frontach obu wojen przeciwko Niemcom. W związku z tym ten przekrój narodowościowy, przekrój armijny jest bardzo, bardzo szeroki, bo powinniśmy jeszcze wymienić Belgów, powinniśmy wymienić Włochów, powinniśmy wymienić Amerykanów, Anglików, Rumunów, Serbów, Polaków oczywiście, Ukraińców, Białorusinów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
A kiedy mówimy o takim zróżnicowaniu narodowościowym, to nie pozostaje wątpliwości, że również mamy do czynienia z różnorodnością religijną. Wiem, że na tym cmentarzu można znaleźć chociażby pomnik żołnierzy muzułmańskich.
Tak. To jest pomnik z okresu I wojny światowej, pomnik, który jasno wskazuje, jakich to jeńców dotyczy. Dotyczy to jeńców armii carskiej, czy też później armii rosyjskiej, którzy byli tego wyznania. Prawdopodobnie obok tego pomnika jest taki leciuteńko wzniesiony kopiec ziemny, otoczony kamieniami. Według polskich Tatarów, których miałam tutaj kiedyś okazję gościć na tym cmentarzu, ich interpretacja była bardzo jednoznaczna, że jest to po prostu pochówek, że prawdopodobnie w tym miejscu kryją się również kości tych Niemców. Jest to dosyć prawdopodobne, jest to możliwe, w ten sposób było to stosowane.
Mamy tam też pochówek ludności żydowskiej, prawda?
Tak, to jest ta sama sytuacja, to też jest pomnik z okresu I wojny światowej, chociaż musimy pamiętać, że wśród choćby polskich żołnierzy pochowanych w latach II wojny światowej, również kiedy się analizuje ich biogramy, a taką pracę przez kilka lat już wykonuje, znajdziemy również polskich Żydów, oficerów polskich, którzy byli po prostu Żydami. Dotyczy to przede wszystkim oficerów, bo pamiętajmy, że ci jeńcy żydowscy, którzy trafili do Stalagów, czyli do Stalagu 2D Stargard, niestety ich los był bardzo tragiczny, bo ci jeńcy byli przez Niemców wywiezieni stąd, trafili zwolnieni z niewoli na papierze, trafiali na wschód do swoich miejsc zamieszkania lub do obozu na Lipowej w Lublinie i w ten sposób kończyli później z likwidacją tych miejsc, skończyli życie.
Jeśli chodzi o ekshumację polskich ciał żołnierzy, to czytałem i nie ukrywam w pani pracy, że dość trudno ustalić dokładną liczbę, ponieważ wszystkie narodowości dla Niemców ze wschodu były nazywane tą samą nazwą, Rosjanami bądź...
Tak, mówi pan o pochówkach teraz żołnierzy Armii Czerwonej, wśród których mogli prawdopodobnie, raczej na pewno byli również Polacy, wcieleni najczęściej przymusowo do Armii Sowieckiej, kiedy front od 1944 roku się przesuwał i zajmował terytoria polskie. W dokumentach z tego czasu rzadko znajdziemy precyzyjną informację o narodowości. Czasami się zdarza, natomiast to jest tak masywny, niedostępny do końca Polakom materiał, ponieważ te materiały są przechowywane w archiwach rosyjskich, my tylko częściowo mamy do nich zdalny dostęp, to jeżeli nie znamy nazwiska, nie jesteśmy w stanie zweryfikować historii każdego człowieka, tak? Natomiast prawdopodobieństwo, że byli Polacy, jest bardzo znaczące, graniczące właściwie z pewnością.
Wiem, że jedną z części obchodów, które rozpoczną się w niedzielę o 4:45 na Międzynarodowym Cmentarzu, będzie także odwiedzenie cmentarza komunalnego w Stargardzie, bo tam pochowany jest jeden z bohaterów II wojny światowej, Jan Wojtowicz. Kim była ta postać?
To jest Westerplatczyk. Zresztą jak ktoś z państwa spróbuje odnaleźć na cmentarzu komunalnym grób, w którym spoczywa pan Jan, zobaczy tam nawiązanie do tego jego wątku wojennego. To jest taka historia człowieka, który jak wielu innych, Pomorze Zachodnie, także Stargard, jest miejscem, gdzie po II wojnie światowej osiedlili się ludzie z różną historią wojenną, z różnych stron. Bardzo często w tych realiach komunizmu, realiach powojennych, tą swoją historię wojenną wcale nie eksponowali, wręcz przeciwnie, nie chcieli o niej mówić, czasami wręcz ją zacierali z różnych powodów, tak przecież robili żołnierze Andersa, jeśli nie chcieli spotykać się z jakimiś represjami. W związku z tym pan Jan też jest taką postacią troszeczkę zapomnianą. Natomiast bez wątpienia był Westerplatczykiem, brał udział w obronie Westerplatte, trafił później do obozu jenieckiego i z tego obozu jenieckiego już po zakończeniu wojny, bodajże chyba w 1947 roku, jak podawał w jednej ze swoich relacji, zdecydował się na powrót do Polski. Wrócił, okazało się, że rodzina wyjechała na ziemię zachodnie, wyjechała do Stargardu. W związku z tym on również podjął taką decyzję i tutaj się osiedlił.
Czy cmentarze wojenne niosą jakąś lekcję dla przyszłych pokoleń?
Ja myślę, że jeżeli uznamy, że historia w ogóle czegokolwiek może nas nauczyć, to cmentarze wojenne są bardzo emocjonalnym śladem pamięci o poszczególnych ludziach. Nawet jeżeli my widzimy taki rząd grobów oznaczonych NN, co jest chyba najbardziej wymowne i mnie zawsze na cmentarzach wojennych najbardziej porusza ten NN, ten niezidentyfikowany, no to jakaś refleksja powinna się w nas budzić, tak? Ja może powiem, kiedyś w materiałach Czerwonego Krzyża, niemieckiego Czerwonego Krzyża, zdeponowanych w jednych z archiwów w Polsce, szukałam informacji na temat jeńców wojennych, polskich jeńców wojennych, pochowanych na cmentarzu w Stargardzie. Przekopałam się przez metry dokumentów i znalazłam wzruszającą kartkę, wzruszający list napisany przez młodą kobietę, wtedy chyba koło 20-letnią, która dostała informację o śmierci swojego męża. I napisała do niemieckiego Czerwonego Krzyża, dostała informację na piśmie, napisała do niemieckiego Czerwonego Krzyża, czy będzie możliwe, kiedy skończy się orkan wojny, użyła takiego słowa, odwiedzić kiedyś w przyszłości grób męża. Udało mi się niedawno odszukać rodzinę, więc udało się zamknąć tą historię, tą opowieścią drugiej strony. Okazało się, że rzeczywiście była to niesłychanie dobrze i ciepło zapamiętana w rodzinie para, bardzo w sobie zakochana. Nie mieli dzieci, raptem byli małżeństwem przez pół roku. Pani zresztą wcześniej po wojnie umarła, mimo że ułożyła sobie życie raz jeszcze, ale dziecko, które jej się urodziło, nazwała imieniem pierwszego męża, więc to też pokazuje pewien emocjonalny stosunek do tego wszystkiego. No i co istotne, brat Józefa Szpakowskiego, bo to jest żołnierz, który, o którym mówię, jeniec wojenny, przyjechał tutaj w latach 70. do Stargardu. Wiedział, że brat jest pochowany w Stargardzie, wiedział, że tutaj umarł. Chciał odnaleźć grób i tego grobu nie udało mu się odnaleźć. I rodzina im przekazała informację, że do końca życia bardzo mocno, że tak powiem, przeżywał ten fakt, że nie zdołał nigdy pożegnać brata nad jego jego grobem. Więc takich emocjonujących historii, kiedy zetkniemy je z historią rodzinną, z pamięcią rodzinną, z żywym człowiekiem, dla którego ten ktoś był ważny, nawet jeżeli go nie poznał nigdy osobiście, ale ważny w pamięci rodziny, no to się okazuje, że ten przekaz emocjonalny może być naprawdę bardzo mocny.
Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o książkę, nad którą pani pracuje, a ma ona dotyczyć pierwszych lat po wojnie właśnie w Stargardzie. Kiedy ona się ukaże i co ciekawego w niej znajdziemy?
Ja myślę, że książka rzeczywiście kończy się powoli jej pisanie. Tak fajnie powiedzieć, w formie bezosobowej, jakby mnie to nie dotyczyło, natomiast rzeczywiście kończę. Myślę, że to będzie pierwsza połowa przyszłego roku, a na pewno rok przyszły, bo ten proces edycyjny, no też zawsze troszeczkę trwa. Książka będzie nosiła tytuł Zamęt, będzie dotyczyła Stargardu i będzie dotyczyła okolic miasta, czyli w takim szerszym rozumieniu troszeczkę ziemi stargardzkiej. W centrum zainteresowania mojego jest rok 1945, ale opowiada ta książka o tym, jak doszło do roku 1945, co się tutaj działo, tutaj na tym konkretnym obszarze i jak ten 45 jeszcze w tych kolejnych latach 40, a nawet w niektórych wątkach doprowadzam to do dzisiaj, jakie konsekwencje, jakie niezamknięte karty, jakie problemy się tutaj pojawiły. Pojawi się bardzo wiele osób, pojawi się bardzo wiele historii, to jest książka historyczna, to nie jest beletrystyka, natomiast myślę, że wiele zdarzeń będzie dla czytelników wielkim odkryciem, szczególnie, że udało mi się dotrzeć do archiwaliów, które do tej pory były nieznane.
I na tym musimy kończyć. Moim gościem była Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.